Dzień dobry, przed mikrofonem Anna Majchrowicz. To jest program Z medycyną na ty. Naszym gościem jest dr Wojciech Cader, specjalista chorób wewnętrznych, medycyny pracy, reumatolog, hipertensjolog. Witam pana.
Witam panią redaktor, witam słuchaczy.
Panie doktorze, zajmijmy się dzisiaj jedną z plag naszych czasów, czyli nadciśnieniem tętniczym. I na początek powiedzmy, jakie wartości ciśnienia są właściwe i czy te normy obowiązują również u osób starszych. Jak to jest, jeśli chodzi o te grupy wiekowe?
Podstawą do rozpoznania nadciśnienia tętniczego są wartości przekraczające 140 na 90 i to są dokonane podczas trzech niezależnych pomiarów w warunkach spoczynku, po odpoczynku, bez uprzednio wypalonych papierosów czy wypitej kawy i to są wartości, na podstawie której w tej chwili rozpoznajemy nadciśnienie tętnicze. Jeśli chodzi o wartości docelowe leczenia, no to tutaj mamy trzy podziały wiekowe od 18 do 65 roku życia. Tym celem jest ciśnienia 130 na 80. W drugim przedziale między 65-80 są dwa cele leczenia i tutaj jest poniżej 140 na 90 pierwszy cel i drugim celem jest również poniżej 130 na 80 pod warunkiem, że te wartości są dobrze tolerowane. I trzecim przedziałem wiekowym jest wiek 65-80, gdy celem leczenia jest 140 do 150 ciśnienia skurczowego i poniżej 80 ciśnienia rozkurczowego. Tutaj dodam, że we wszystkich tych przedziałach wiekowych u chorych leczonych ciśnienie nie powinno być obniżane poniżej wartości 120 na 70. Wszystkie te wartości poniżej 120 na 70 u pacjentów są niekorzystne.
Panie doktorze, czy to prawda, że najgroźniejsze są nagłe skoki ciśnienia? Co w takiej sytuacji może się stać? Jakie zagrożenie niesie za sobą taka sytuacja?
To tak jak pani redaktor wspomniała, to prawda, że te wahania ciśnienia, ale one są groźne zarówno w kierunku wysokich ciśnień, jak i w kierunku spadków ciśnień, i które nazywamy hipotoniami i one mogą spowodować uszkodzenia naczyń mózgowych, mogą spowodować udar, mogą spowodować niewydolność krążenia mózgowego, mogą spowodować uszkodzenia serca nagłe, czyli w postaci na przykład ostrego bólu wieńcowego, czy w postaci nawet zawału. One też takie ostre zmiany, ostre wzrosty ciśnienia tętniczego mogą uszkodzić nam siatkówkę oka. I to są właściwie te najważniejsze uszkodzenia narządowe powodowane nadciśnieniem, które mogą pojawić się przy wysokich wartościach ciśnienia tętniczego u chorego leczonego albo też u chorego nieleczonego.
Mogą również prowadzić do wcześniejszego rozwoju demencji, prawda?
No niestety tak, bo samo nadciśnienie predysponuje do rozwoju demencji, a nadciśnienie takie źle leczone to przyspiesza demencję, ale duże wahania ciśnienia też pogarszają stan naszych naczyń mózgowych, stan krążenia mózgowego i w następstwie właśnie przedwczesną demencję, czy też otępienie. Tak? I tutaj też groźne są hipotonie, czyli spadki ciśnienia, które się zdarzają po wysiłkach, po pionizacji, po posiłkach, czy hipotonie nocne.
Czy w takiej sytuacji wskazane jest stosowanie leków, które rozszerzają naczynia mózgowe?
Jeżeli chodzi o leczenie nadciśnienia u chorych z uszkodzeniami naczyń mózgowych, z obciążeniem, z ryzykiem demencji, czy już z obecną demencją, to są zarezerwowane w tym celu dwie grupy leków i to są leki z grupy blokerów kanału wapniowego czy sartany. To są grupy też zalecane przez neurologów, którzy leczą demencję u chorych z nadciśnieniem tętniczym, tymi grupami właśnie. I te grupy są zalecane.
Panie doktorze, często osoby chorujące na nadciśnienie tętnicze zmagają się również z otyłością, z cukrzycą, z innymi chorobami. Jakie są zależności między nadciśnieniem, a właśnie innymi dolegliwościami i czy cukrzyca zawsze prowadzi do nadciśnienia albo odwrotnie?
Pani redaktor wymieniła akurat dwie najczęstsze choroby, które kojarzą się niekorzystnie oczywiście z rozwojem nadciśnienia tętniczego. Wiemy, że w Polsce jest 18 milionów osób z otyłością i nadwagą. To jest prawie połowa społeczeństwa. Mamy około 3 milionów cukrzyków. I te choroby kojarzą się niekorzystnie oczywiście, bo wiemy już w tej chwili, w jaki sposób to otyłość predysponuje do rozwoju nadciśnienia tętniczego. Bo do tej pory nie wiedzieliśmy, że tkanka tłuszczowa, która jest w nadmiarze u osób otyłych, jest również miejscem, gdzie powstają hormony, gdzie powstaje leptyna. I to jest hormon, który podwyższa ciśnienie. Jeśli chodzi o cukrzycę z kolei, no to wiemy, że w cukrzycy typu pierwszego mamy około 40% nadciśnienia, a w cukrzycy typu drugiego 70-80% nadciśnienia. Także to są, to można powiedzieć, że 8 na 10 cukrzyków ma nadciśnienie tętnicze z cukrzycą typu drugiego, tak? A wiadomo, że cukrzyca predysponuje do rozwoju nadciśnienia w jakiś sposób. Ona po prostu uszkadza naczynia, uszkadza śródbłonek naczyń. Jak uszkadza śródbłonek naczyń, nie ma tlenku azotu, który jest naczyniorozszerzający. Powoduje przedwczesną miażdżycę, sztywnienie naczyń, w związku z tym one nie reagują tak dobrze na leki, tak? Poza tym cukrzyca działa też uszkadzająco na nerki. Przecież wiemy, że cukrzyca i nadciśnienie to są dwie główne przyczyny, które powodują uszkodzenia nerek, a wiadomo, że w przewlekłej chorobie nerek nadciśnienie jest jednym z głównych objawów.
Panie doktorze, a powiedzmy więcej, czym jest nadciśnienie pierwotne, a czym jest nadciśnienie wtórne, czym różnią się te problemy zdrowotne?
Nadciśnienie pierwotne to jest to, o którym mówimy najczęściej, którego jest najwięcej, ponad 90% jest tego nadciśnienia tak zwanego pierwotnego albo też samoistnego, gdzie nie jesteśmy w stanie, albo do tej pory nie jesteśmy w stanie ustalić przyczyny tego nadciśnienia. A z kolei nadciśnienie wtórne to jest nadciśnienie w przebiegu chorób, tak? Wtórne do choroby. I tutaj bardzo często są choroby nerek i tętnic nerkowych. To jest jedna z najczęstszych przyczyn nadciśnienia wtórnego. To może być zwężenie tętnicy nerkowej, to może być przewlekła choroba nerek o jakiejkolwiek etiologii, czy to kłębkowej, czy cukrzycowej, czy już nadciśnieniowej. Poza tym to jest dysplazja włóknisto-mięśniowa. To są wszystkie choroby endokrynologiczne, począwszy od nadczynności po niedoczynność tarczycy, ale także choroby przysadki z nadmiarem kortyzolu, z zespołem Cushinga. To może być akromegalia też. To mogą być choroby nadnerczy pod postacią guzków, które produkują aldosteron. To są choroby oczywiście kory nadnerczy. Mogą być choroby rdzenia nadnerczy, które są dużo, dużo rzadsze, związane z nadmiernym wydzielaniem amin katecholowych. Także tych przyczyn nadciśnienia wtórnego jest coraz więcej, coraz można je łatwiej zdiagnozować i oczywiście one też dobrze się leczą.
Wydaje mi się, że zwykle zakłada się, że pacjent cierpi na nadciśnienie pierwotne i raczej rzadko docieka się przyczyny, jaka może stać za tą chorobą.
Tak jest, panie redaktor, to prawda, bo generalnie jest przyjęte tak, że dopiero nadciśnienie wtórne, tak zwane oporne, czyli przypomnijmy definicję nadciśnienia opornego, to jest takie, które utrzymuje się pomimo leczenia lekami z trzech grup i tam jest jeszcze warunkiem tego rozpoznania, tego nadciśnienia opornego jest to, że te leki muszą być prawidłowo skojarzone i muszą być w pełnych dawkach. Jeżeli nie uzyskamy normalizacji ciśnienia przy trzech lekach prawidłowo skojarzonych i w pełnych dawkach, to wtedy mówimy o nadciśnieniu opornym. I dopiero w tych częściach nadciśnienia opornego możemy znaleźć przyczynę nadciśnienia, tak? Także wtedy diagnozujemy te nadciśnienia oporne szerzej niż zwykłe postacie nadciśnienia pierwotnego samoistnego.
Panie doktorze, szczególną grupą pacjentów są pacjenci 80+. Lecząc te osoby, nie powinniśmy chyba dążyć do takich książkowych wartości ciśnienia tętniczego 120 na 80, prawda? Tutaj obowiązują inne zasady.
Tak, panie redaktor ma rację, że grupa 80+, jest to szczególna grupa chorych, gdzie takie dążenia, które kiedyś mylnie chyba były interpretowane jako właściwe ciśnienia rzędu 120 na 80, u osób starszych 80+, są szkodliwe. Wiemy, że po pierwsze, leczenie nadciśnienia tętniczego w tej grupie 80+, zaczynamy później. Pierwszego stopnia nadciśnienia tętniczego, czyli przedział między 140-60, a między 90, nie leczymy. I uważamy, że dopiero od drugiego stopnia leczymy nadciśnienie w wieku podeszłym. A poza tym, ten cel leczenia też jest inny. Tutaj nie mamy tego pierwszego i drugiego celu leczenia, tylko celem w nadciśnieniu u ludzi w wieku podeszłym 80+, jest uzyskanie ciśnienia skurczowego na poziomie 140 do 150, a ciśnienia rozkurczowego poniżej 90. Tak? Taki jest cel leczenia u osób w wieku podeszłym. Oczywiście należy przypomnieć jeszcze raz, że też nigdy nie obniżamy w tym wieku poniżej 120 na 70. A z czego to wynika? To wynika z tego, że chorzy w wieku podeszłym mają system system naczyń inny, bo wiadomo, że te naczynia tętnicze są zmiażdżycowane, one gorzej reagują na leki i receptory zawarte w ścianie naczyń słabiej reagują. Poza tym, oprócz tego, ci chorzy mają wiele innych chorób. Te niektóre leki przyjmowane z powodu innych chorób kolidują na przykład z lekami na nadciśnienie, także tu należy dbać, żeby ten ostatecznie skojarzony układ tych leków był właściwy.
Panie doktorze, powiedzmy na koniec, czy można zapobiegać powstawaniu nadciśnienia? Jak powinna wyglądać profilaktyka?
Można zapobiegać powstawaniu nadciśnienia, można też tą profilaktykę stosować w momencie, kiedy to nadciśnienie jest już rozpoznane, a poza tym to mamy tak naprawdę obowiązek wdrażać te działania profilaktyczne równocześnie z leczeniem farmakologicznym. Te działania czasami są równie ważne jak leki i tutaj musimy pamiętać, że musimy przede wszystkim dbać o to i walczyć z nadwagą, walczyć z otyłością. Powinniśmy mierzyć obwód pasa, obwód talii. Wiemy, że ta norma u mężczyzn jest do 94 cm, u kobiet do 80. Jeżeli przekraczamy te wartości, już jesteśmy chorymi z otyłością brzuszną, tak? Poza tym nie powinniśmy palić papierosów. Wiemy jednoznacznie, że papierosy wpływają niekorzystnie na ciśnienie tętnicze, tak? Kwestia spożycia alkoholu, ograniczenie do 100 gram czystego spirytusu tygodniowo jest już obowiązkiem każdego chorego z nadciśnieniem. Poza tym unikamy innych używek w stylu kawa, unikamy nadmiernego solenia, używamy chlorku sodu. Generalnie już nawet nie powinniśmy w nadciśnieniu sięgać do solniczki, użyć w to miejsce na przykład innych przypraw i wiemy, że to dobowe zapotrzebowanie na chlorek sodu u chorego z nadciśnieniem powinno wynosić około 5 gramów, czyli to jest łyżeczka soli na cały dzień. A jak realnie sumujemy te produkty zawierające sól, produkty przetworzone, wędzone ryby, produkty z puszek, wszystkie konserwowane w większości glutaminianem sodu, także mamy tego spożycia średnio wyliczonego już około 3 razy więcej niż powinniśmy. To jest przedział między tam 11,5 grama do 13 gram. Średnio Polak spożywa tyle chlorku sodu. Oczywiście niepotrzebnie.
I unikać stresu?
No przede wszystkim. Wiadomo, że czasami pomiary ciśnienia powinny być w warunkach odpoczynku, po spoczynku. Także tutaj w stresie to ciśnienie, to wiadomo, że ono jest zawsze wyższe. Poza tym też trzeba dbać o higienę snu. Prawidłowo powinniśmy się wysypiać między 7 a 9 godzin. Wiemy, że zarówno to niedosypianie, czyli krótki sen, albo też przedłużony, to niesie za sobą ryzyko sercowo-naczyniowe na przyszłość, tak?
Panie doktorze, a czy jest jakaś specjalna dieta dla osób zmagających się z nadciśnieniem albo dla tych, którzy właśnie chcą tego problemu uniknąć?
Jest taka dieta i ona się nazywa DASH i bardzo często ona funkcjonuje od lat. Ona funkcjonuje od lat i to jest taki rodzaj diety, która jest szczególnie dedykowana chorym z nadciśnieniem tętniczym. Ona generalnie, tam zasady tej diety polegają na tym, że trzeba spożywać więcej żywności nieprzetworzonej, czyli świeże owoce, świeże warzywa, świeże ryby, że trzeba unikać spożycia czerwonego mięsa, unikać spożywania tłuszczów zwierzęcych, unikać używek w stylu kawa, kofeina, unikać energetyków i poza tym do tej diety jeszcze oprócz tych wcześniej wymienionych należą też orzechy, migdały. Tutaj głównie chodzi o orzechy takie rosnące na drzewach, a niekoniecznie o orzechy ziemne, które są mocno solone, także orzeszki ziemne tutaj nie wchodzą w grę.
Dziękuję panu pięknie za udział w programie.
Dziękuję za zaproszenie.
Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu z medycyną na ty był dr Wojciech Cader, specjalista chorób wewnętrznych, medycyny pracy, reumatolog, hipertensjolog. Dziękuję raz jeszcze. Do usłyszenia. Anna Majchrowicz.
Dziękuję.